Jest środa, minęła 10:05, a więc pora na rozmowy o ludziach, pieniądzach, a w środę o ludziach, pieniądzach i morzu. W studio Radia Gdańsk Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Mateusz Kowalewski, Gospodarka Morska.pl i Grzegorz Strzelczyk, Lotos Petrobaltik. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawe z punktu widzenia Rosji, niepokojące informacje dotyczące Nord Stream 2, z punktu widzenia naszej polityki energetycznej. Można powiedzieć dużo lepsze, chociaż nie chodzi o to, że nas cieszą kłopoty sąsiada, chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Po pierwsze, Rosja analizuje możliwość zmiany dotychczasowego przebiegu Nord Streamu. To efekt sprzeciwu Duńczyków, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, być może dojdzie do zmian w przepisach europejskich, w europejskiej dyrektywie, która sprawi, że Nord Stream 2 będzie musiał być bardziej otwarty na dostęp innych podmiotów. Zmienią się zasady użytkowania tej drugiej nitki gazociągu, która, przypomnijmy, jeszcze nie jest w budowie, ale już jest bardzo zaawansowane przygotowania do budowy Nord Stream 2. Czy jest to jakaś rewolucja, czy to są poważne zmiany, czy tak naprawdę trochę szumu medialnego w związku z tym, że ta inwestycja jest o krok od rozpoczęcia?
Na pewno też to jest rodzaj szumu medialnego. Ja jeszcze dodałbym trzeci czynnik, o którym pan redaktor był uprzejmy nie wspomnieć. To jest kwestia embarga, na które nałożył prezydent Trump i wiele firm europejskich.
Na technologie energetyczne.
Tak jest. Wiele firm europejskich się bardzo mocno zastanawia nad tym, czy opłaca się i warto zadzierać ze Stanami Zjednoczonymi i jednak brać udział w tym projekcie od strony technicznej, czy jednak nie dostosować się do zaleceń Stanów Zjednoczonych i tutaj podejść z dużą rezerwą do inwestorów, którzy budują ten rurociąg. I druga kwestia, rzeczywiście też wspomagająca te różne głosy przeciw, to jest tym, że wreszcie się wydaje na poważnie zainteresował się problemem Parlament Europejski. I tutaj już nie jest to tylko taka inwestycja, powiedziałbym, dwustronna między Niemcami a Rosją, tylko właśnie jeszcze ten czynnik polityczny, czynnik społeczny doszedł do głosu, czyli jak powiedziałem wcześniej, Parlament Europejski, który w jakikolwiek sposób próbuje uregulować te kwestie dostępu do infrastruktury przesyłowej, korzystanie z tej infrastruktury przesyłowej i no, urynkowienie całego projektu, delikatnie mówiąc.
Czy te elementy, o których rozmawiamy, będą miały wpływ na to, że Rosjanie nie zbudują Nord Stream 2, czy bardziej jest to zyskiwanie czasu?
Znaczy, na pewno jest to utrudnianie zadania, tak? Bo Unia Europejska jako taka, już przecież wypowiedziano się oficjalnie ten temat, nie ma środków prawnych, żeby zakazać budowy tego gazociągu, no ale może uprzykrzyć funkcjonowanie i działanie tego przedsięwzięcia i takie próby się właśnie w tej chwili, takie działania się w tej chwili robi w tym kierunku. No to, że pojawiła się taka informacja, że być może, no nie, że zrezygnują na razie w ogóle z tego projektu, ale że będzie przesunięcie, jakby już świadczy o tym, że sprawa się staje poważniejsza. Być może właśnie to utrudnianie przez komisję, czy te sprzeciwy nareszcie zostaną wysłuchane i być może za jakiś czas dowiemy się, że w ogóle ten projekt zostanie zaniechany. Znaczy jest to dużo większa, znaczy coś się w końcu wydarzyło, tak?
I Rosja dużo też poważniejsze zareagowała. Kwestie. Tak. To są poważniejsze kwestie niż tylko werbalne sprzeciwy, tak?
Nawet komunikat o tym, że rozważana jest zmiana przebiegu, jakby już świadczy o tym, że to sprawa jest poważna.
Znaczy ja bym tutaj dodał, jednym miejscu się nie zgodził, bo Unia Europejska do tej pory przynajmniej lekko przymykała jedno oko, bo jakby Unia Europejska nie egzekwowała tej dyrektywy, która mówi o tym, że infrastrukturę i przesył należy odseparować od rynku. A wiemy, że w ostatnich 10 latach
Gazprom
zainwestował olbrzymie pieniądze w rynek niemiecki przede wszystkim, ale właśnie też był głównym graczem, jeżeli chodzi o infrastrukturę przesyłową w postaci Nord Stream 1.
No tu dla Polski zawsze ryzykowne jest to partnerstwo niemiecko-rosyjskie, jak gdyby pomijające zupełnie interesy polskie i to musimy mieć na uwadze. I tu musimy lobować o tym, że albo jesteśmy uwzględniani w takich projektach, albo te projekty są dokładnie analizowane. I na pewno istotna jest tutaj rola właśnie prezydenta Donalda Trumpa, ponieważ po raz pierwszy od jakiegoś czasu mamy takie odważne działania skierowane jakby naprzeciw polityce rosyjskiej. I jak gdyby to są tego efekty od razu. No niewiele trzeba. Ktoś zabiera jakiś stanowczy głos, mówi, że ten projekt mu się nie podoba, ponieważ łamie pewne zasady i od razu mamy jakieś głosy sprzeciwu, mamy jakieś analizy. Więc to na pewno jest optymistyczne zjawisko, ponieważ w przeszłości no jakby ten Nord Stream 1 no przeszedł tak naprawdę dosyć gładko, tak? I cały świat przymknął na to oko.
Projekty są zrealizowane. Trochę wręcz lekceważono polskie zastrzeżenia wówczas, prawda?
No, całkowicie.
Tak wygląda europejska solidarność energetyczna.
No właśnie.
Ale nie tylko polskie, bo Dania też jest przeciwko, tak? Po drodze Szwecja też była, więc to nie jest tylko tak, że tylko Polacy walczą.
Akurat Szwedzi, no to nie mieli jakby bezpośredniego, jak to się mówi, interesu prawnego. Może mieli pewien faktyczny, ale to dokładnie omijało szwedzkie wody. A Grzegorz Strzelczyk powiedział bardzo ważną rzecz, ironicznie oczywiście, że tak wygląda ta europejska solidarność energetyczna. Czy jest szansa, że to, co się teraz dzieje wokół Nord Streamu, będzie budowało tą świadomość potrzeby tej solidarności energetycznej? Czy tak naprawdę to możemy traktować tylko jako drobne utrudnienia przy tej konkretnej inwestycji? Czy inaczej mówiąc, czy to będzie pewien przełom w myśleniu o gazie, energii, czy to tak naprawdę na to nie liczmy, bo tam się liczą pieniądze, a nie solidarność?
Nie ma tu żadnej solidarności, mi się wydaje, po tym, co na przykład dzieje się w tej chwili, jakie stanowisko zabiera Francja, tak? No to są naprawdę głosy zupełnie na różnych biegunach. Każdy kraj ma swoje interesy, co więcej, te interesy nie zbliżają się do siebie, tylko mam wrażenie, że się oddalają i każdy kraj kieruje się tylko i wyłącznie własnym portfelem.
Zobaczcie Państwo, jak był budowany Nord Stream 1, to już wspominaliśmy Szwecję, jak wtedy rozgrywano i wręcz finansowano organizacje proekologiczne, które właśnie najpierw bardzo mocno podnosiły te kwestie właśnie ochrony środowiska, jeżeli w kontekście Nord Streamu 1, i potem jak one zostały wyciszane w cudzysłowie za jakieś dotacje, zlecenia i tego typu rzeczy. Także na końcu to się liczy pieniądz i na pewno tutaj będzie duży opór przed tym, żeby właśnie zastosować jakieś racjonalne przepisy, racjonalne środki, no i przede wszystkim tak zwane europejskie zasady.
Nie ma solidarności energetycznej, a czy będzie solidarność w rybołówstwie? Znamy nowe limity połowowe na Bałtyku. Paradoksalna sytuacja, te limity zostały obcięte o 8%. I tak jak Polska jeszcze przed laty zawsze mówiła nie obcinać, nie obcinać, tak teraz się okazuje, że po analizie danych naukowych rzeczywiście Polacy przyznają, że jest bardzo przełowione bałtyckie stado, szczególnie dorszy. To akurat nie jest wyczyn naszych rybaków, tylko zupełnie inne przyczyny. Natomiast Polacy byli za dużo bardziej restrykcyjnymi przepisami, żeby te limity były jeszcze niższe, żeby wprowadzić dłuższy okres ochronny. Nie udało się. To jest brak solidarności, brak siły przebicia, czy może te nasze obawy. Tutaj akurat Polska zachowała się bardzo proekologicznie, to trzeba jasno powiedzieć. To nie zostało usłyszane w Europie, czy interesy na przykład ogromnych duńskich firm z przetwórstwa rybnego zostały przede wszystkim uwzględnione?
Tu zdecydowanie to jest brak jakby zrozumienia wagi tego tematu kompletnie. Jakby Unia, tutaj Komisja Europejska ignoruje sprawę i fakty, które wskazują na to, że jakby akwakultura Bałtyku jest w fatalnym stanie w tej chwili i nikt jakby nie bierze tego na poważnie. No, wszystkie fakty wskazują od lat już na to, że tutaj zachodnie stado dorsza jest w fatalnej kondycji. Oprócz tego pogarszają się pozostałe jakby warunki pozostałych gatunków Bałtyku. I od lat słyszymy, mówiąc tak kolokwialnie, tą samą śpiewkę, wszystko będzie dobrze, stada się odbudują, pojawi się jakiś kolejny wlew do Bałtyku. Nagle.
Tu chodzi o wymianę wody z Morzem Północnym, tak?
Żeby tak.
Bardziej
która powoduje,
dotlenić.
Że wody Bałtyku są bardziej dotlenione.
Ja to 10 lat temu czytałem takie opracowanie Morskiego Instytutu Rybackiego, właśnie, że Bałtyk biologicznie się degraduje, przez to, że właśnie, szczególnie ta część zachodnia Bałtyku, robi się coraz słodszy, coraz cieplejszy i właśnie jeżeli pewne gatunki ryb jako tako się jeszcze trzymały w tej części zachodniej, tam gdzie jest bliżej cieśni duńskich, gdzie ta wymiana wody, czy tam inaczej, powiedzmy, ten zastrzyk wody bardziej słonej, chłodnej z Morza Północnego pozwalała, że tak powiem, funkcjonować tym gatunkom. Ale drugą kwestią przy tych wszystkich limitach jest też kwestia bazy. Jeżeli na jakimś pewnym etapie żeśmy się dostosowali do tych ostrych cięć, no to potem każde następne budowanie czy stawianie jakichś nowych limitów, pamiętajmy, że startujemy z niższej pozycji. I to jest konsekwencja wielu dziesiątków lat takiego podejścia do limitów połowowych na Bałtyku.
Ja przyznam szczerze, że w tej całej dyskusji bardzo się zdziwiłam, bo do tej pory zwykle jak było coś o cięciu limitów na połowy czegokolwiek, to Polska i przede wszystkim rybacy zawsze byli przeciwko. Być może to się zmieniło, dlatego że oczywiście chcę wierzyć w to, że chodzi o rybakom również o te zasoby i o ochronę środowiska. Ekologię. Bardziej pewnie chodzi o to, że jest dużo bardziej uregulowany system rekompensat, tak? I tych różnych postojowych i środków, które otrzymują.
Ale te rekompensaty pozwalają podejmować racjonalne decyzje po prostu.
Tak, być może nareszcie przyszedł ten czas. Tak czy inaczej, dla mnie nie do końca jest jasne tak naprawdę i większość ludzi opinii publicznej tak naprawdę w ogóle nie jest już w tej chwili tak zakręcona, jeżeli chodzi, przepraszam, użyję takiego słowa, jeżeli chodzi o te dorsze słynne w Bałtyku. Co roku są jakieś inne badania. Ja sobie odgrzebałam teksty sprzed 2 lat, gdzie były szacunki instytutów rybackich poważnych, że jeszcze 8 lat temu było 70 tysięcy ton dorsza, teraz mamy 300. I że jest duże, trzeba zwiększyć limity. W 2005 było chyba, myśmy mieli chyba, nie wiem, 13,5 tysiąca, a potem po drodze już było 15,5, bo było dużo tego dorsza. Więc tu też pewnie, oczywiście dużo mniejsze, no bo cóż tam takie ryby w porównaniu z gazem czy ropą, tak? I paliwami. Ale też pewnie są to jakieś grupy interesów, które gdzieś tam się ścierają. Brakuje moim zdaniem tak naprawdę jakiejś jednolitej polityki dotyczącej ochrony zasobów w Bałtyku, bo mówię, no nie wiem, jeszcze 2 lata
takiej
temu.
Takiej polityki wspólnej. Na 10 lat, a nie z roku na rok
krowanej. I jednego instytutu, czy być może współpracy tych instytutów, bo tu co instytut to inna wersja. I na przykład, nie wiem, jeszcze 2 lata temu pamiętam, gdzieś natknęłam się na jakiś artykuł, że dorszy jest tak dużo, że wyjadają śledzie i szproty. I że za chwilę tych ryb nie będzie w Bałtyku. Więc brak wspólnego zdania w tej sprawie. No Komisja Europejska jest jakby za tą ochroną. Ta nasza część tutaj sąsiedzka, tam nie wiem, Litwa, Łotwa, Polska, o dziwo też po raz pierwszy od lat też, że powinniśmy trochę ograniczyć to trałowanie na Bałtyku. Brak takich wiarygodnych, wspólnych badań poważnych nad tym, czy naprawdę tych dorszy jest za dużo, czy za mało, czy to już jest ten czas, żeby mówić o wyginięciu. Bo tutaj też pan wspomniał przed chwilą o organizacjach ekologicznych, tak, które dość mocno działały przy Nord Streamie. No tutaj też są organizacje ekologiczne.
Norwegowie w tym czasie budują farmy i coraz więcej dorsza będzie hodowlanego z Norwegii.
Dokładnie.
Nawet czasem Norwegowie nie budują farm, tylko odcinają fragmenty fiordów. Tak? Mm-hmm. I to jest taka trochę sztuczne, trochę
bałtyckiego, prawda, dorsza, tylko hodowlany.
Z Morza Północnego. Ale bardzo ważna rzecz, która się z tym wiąże, czasem słychać reklamy, oglądamy te reklamy, widzimy w prasie, internecie, jedz więcej ryb, to jest zdrowe, to jest fantastyczne.
A, no
jest to namawianie do zmiany pewnych przyzwyczajeń żywieniowych.
A potem pojawiają się artykuły i firmy o tym, ile tam jest tych szkodliwych substancji w tych rybach, a już nie daj Bóg w hodowlanych.
No ale nie, ale już nawet idąc dalej, jeżeli są niższe te limity połowowe, wiadomo, że będzie drożej. Czy to oznacza, czy my mamy w ogóle jakąś politykę produkcyjną, czy mamy jakiś pomysł na to, żeby te ryby w inny sposób dostarczyć na nasze stoły? No na Pomorzu niby jest dużo stawów hodowlanych. Polacy mimo wszystko to słodkowodne ryby poza karpiem to tak umiarkowanie. Czy to nie oznacza, że tak naprawdę ryby będą jeszcze droższe, jeszcze mniej zjemy?
Przez ten system kontroli taki, tak, gdzie trzeba było rejestrować każdego dorsza, którego się
Straż graniczna
sprawdzała,
prawda?
To na przykład to kupowanie dorszy czy gdzieś tam od rybaka, właściwie już w ogóle stało się praktycznie niemożliwe w legalnym obrocie oczywiście.
Chyba, że z odłowu.
Chyba, że tak. Bo każdy dorsz musiał być zarejestrowany, przechodzić przez jakieś tam centrum, które to rejestrowało. Już koszt był wyższy, bo tam chyba nie wiem, 20 groszy na...
Dobrze,
na...
że jeszcze nie kolczykowano.
No właśnie, jeszcze dobrze, że nie znakowano. Słusznie, słusznie. I w tym momencie no, ten dostęp do takiego
zdrowego jedzenia.
Zdrowego jedzenia, jeżeli chodzi o dorsz, tak jak możemy sobie kupić, nie wiem, jajka od chłopa tak zwane, prawda, czy jakąś szynkę prawie że własnej roboty, no to tutaj z tymi rybami trochę gorzej. Jest to taka masówka w sporej części też pewnie związana z tą ochroną, tak, bo to rejestrowanie to chodziło właśnie o to, żeby uszczelnić te odłowy.
Ale chciałbym tutaj polemić się w stosunku do pana redaktora, bo rzeczywiście z ryb słodkowodnych to zawsze ciągle jeszcze wydaje się, że ten karp króluje głównie, ale tak obserwując i konsumpcję i rynek ryb słodkowodnych, to w ostatnich latach olbrzymią karierę zrobił pstrąg i na szczęście się ciągle rozwija i ten rynek rośnie i oby tak pozostało.
Dokładnie. I też są stawy i coraz więcej.
Tak. Mhm.
Czyli może będą ryby słodkowodne zamiast tych słonowodnych, natomiast no niestety ceny cały czas dość wysokie. Zmieniając temat, Rzeczpospolita podjęła temat, o którym kilkakrotnie było już w trójmiejskich mediach głośno. Być może w najbliższych tygodniach dojdzie do finalizacji sprzedaży akcji Stoczni Gdańsk przez ukraińskiego inwestora. To oczywiście temat jest od pół roku, czy nawet od 9 miesięcy powtarzany non-stop. Taki wydźwięk materiałów w Rzeczpospolitej dość optymistyczny, że może uda się to sfinalizować. Natomiast gdyby się udało, co dalej ze Stocznią Gdańsk? Czy jest jakiś pomysł rynkowy, co zrobić, w jaki sposób zagospodarować ten potencjał? Potencjał produkcyjny jest tam znaczny, ale czy będzie, co robić? Czy ktoś ma pomysł, jak to wykorzystać, żeby to nie było takie odzyskaliśmy, odbiliśmy i nie wiemy, jak wykorzystać sukces?
No tu tradycyjnie trzeba wziąć pod uwagę i wytłumaczyć części słuchaczom, że Stocznia Gdańsk, jakby z tym, co nam się kojarzy Stocznia Gdańsk, to nie jest już ten teren, tak? Stocznia Gdańsk...
Trzeba to zweryfikować.
Tam to, gdzie widzimy pochylnie w Gdańsku, to już nie jest teren Stoczni Gdańsk. To są tereny dzierżawione przez Stocznię Nauta od spółki Synergia 99. Stocznia Gdańsk to jest...
A częściowo tereny Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.
A częściowo też tereny Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.
Ostrów.
Tak. I teraz Stocznia Gdańsk to jest wydzielony teren na wyspie Ostrów, obejmujący największą halę, która była na całych terenach starej Stoczni Gdańsk. Kawałek nabrzeża, trochę terenów i tak naprawdę jest to zakład wyspecjalizowany do produkcji prefabrykatów stalowych, prefabrykowanych konstrukcji stalowych.
Przede wszystkim.
W tej chwili robią wieże do ferm wiatrowych. I tak naprawdę skojarzenie ze stocznią, z powrotem do budowy statków, jest błędne, bo tak naprawdę ten zakład nie ma potencjału, ażeby masowo budować statki.
Szczególnie oczywiście, duże, prawda?
Oczywiście pojedyncze jednostki może robić kadłuby i tak dalej. Kawałek nabrzeża jest, hala, która pozwoli na budowę bloków czy sekcji jest, ale na pewno no nie jest to te romantyczne skojarzenie z odbudową produkcji okrętowej w Gdańsku. Zakład ma od wielu lat problemy. Wielokrotnie był dofinansowany. Faktycznie trzeba coś ze Stocznią Gdańsk zrobić, ponieważ jest to sytuacja patowa, która od lat stoi w miejscu i tak naprawdę firma dostaje jakąś pomoc finansową, mija rok, dwa, znowu jest pod kreską, znowu trzeba ją wspierać. Dla państwa, jako udziałowca, jest to trudny temat, ponieważ sytuacja jest taka, albo zostawić to tak, jak jest i zobaczyć, co rynek spowoduje, a prawdopodobnie dojdzie do upadłości tej firmy w dłuższym okresie, albo wykupić akcje, zrestrukturyzować i doprowadzić
też
do...
też wykupić na zasadach zdroworozsądkowych, bo nie chodzi o odzyskanie czegokolwiek, ale też o to, żeby nie przepłacić, prawda?
Dokładnie tak. No ale jakby nie ma co się oszukiwać, że ukraiński właściciel poczyni tu jakieś kroki i jakby zintensyfikuje działania dynamiczne, które pozwolą na restrukturyzację tej stoczni, ponieważ od lat sytuacja jest kiepska i tak naprawdę co jakiś czas firma potrzebuje kolejnych zastrzyków, pożyczek, zastrzyków finansowych z budżetu państwa.
Ten temat tutaj mieliśmy na początku, tak, że to jest tak, my tak słyszymy, że prawdopodobnie już za chwilę, już za miesiąc i to się już tak toczy chyba od stycznia, o ile pamiętam chyba ostatni
tak
raz.
Tak mówiłem, o 9 miesiącach mniej
tak.
więcej.
I to już były te ostateczne rozmowy i tych ostatecznych rozmów było już sporo. Po drodze nawet w stoczni Gdańsk, GSG władze się zmieniły. I trochę inna ekipa zarządza tym zakładem. Też mam takie wrażenie, że dość sporo, jeżeli chodzi jakby o istnienie tego zakładu, to dalej działamy troszeczkę i myślimy przez taki pryzmat sentymentów, tak? Bo nam się też ciągle kojarzy, że to jest ta stocznia gdańska, prawda? Stocznia Gdańsk, ta kolebka.
Kilkanaście wodowań w ciągu roku.
Bycie tą kolebką nigdy nie sprzyjało temu zakładowi niestety, a też mam takie wrażenie, że ciążyło. No cóż, czy jest jakiś plan? Mam takie poczucie, że pewnie nie ma planu. Bardzo mocno w kwestii tego, żeby ta stocznia została przejęta już w całości przez państwo, działają związki zawodowe, dość mocne, z dużą historią, tradycją i wpływami. Czy to będzie pasowało do tego core biznesu, prawda, tej dużej grupy stoczniowej? No pewnie jakieś zadania dla Stoczni Gdańsk też by się znalazły, bo póki co ten jakiś potencjał produkcyjny cały czas tam jest, tak? Jest ta duża hala, o której mówimy, no tam już tego jest nowa hala, dobrze całkiem wyposażona, tam plan biznesowy był, on się nie udał, ale trzeba przyznać, że to nie jest ten moment, w którym w ogóle branża okrętowa czy fermy wiatrowe, to są ich najlepsze i tłuste lata.
A do tego, co się dzieje w pomorskich stoczniach, wrócimy już za kilka minut. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Grzegorz Strzelczyk, Mateusz Kowalewski i Wioleta Kakowska-Mering. A my wracamy do programu Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Mateusz Kowalewski, Grzegorz Strzelczyk i Wioleta Kakowska-Mering. Dostajemy oczywiście SMS-y od naszych słuchaczy. Zawsze jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Czekamy na nie pod numerem 603-06-0606. I pani Katarzyna napisała w taki sposób. By to się kalkulowało, tu mowa o odzyskaniu Stoczni Gdańsk, to musi być większy przerób przychodowy. Muszą chodzić milionowe opłacalne kontrakty, bo tereny są nadal duże i koszty utrzymania, podatki, media, ludzie są tak wielkie, że w życiu nie wyjdą na prostą. Modernizacja i optymalizacja produkcji, automatyzacja. Ech, czy tylko ktoś myśli w ten sposób?
No, ale
czy
skąd będą wziąć takie milionowe kontrakty?
No właśnie, czy będą te milionowe kontrakty?
Że to właśnie jest taki moment na rynku.
Uwaga słuszna, ale tak, czy właśnie do zrealizowania?
Tak, nie takie głowy teraz myślą nad tym, skąd wziąć te milionowe kontrakty, bo nie takie zakłady w tej chwili mają problemy, nie takie. No, 50% stoczni w Chinach nie pracuje i jest wyciszona tylko, żeby przeczekać ten taki trudniejszy moment.
Tak, czy tutaj sobie zadać trzeba też pytanie, czy budżet nie robi sobie krzywdy, tak?
No bo
nam krzywdy.
A w konsekwencji nam krzywdy, no bo skupując Stocznię Gdańsk, mamy tu Stocznię Marynarki Wojennej, mamy tutaj powiększające się tereny Stoczni Szczecińskiej, zakład offshore też na wyspie w Szczecinie, tam ST3.
Tak, tak. No Nauta tak. Jeszcze.
Mamy Nautę. A z drugiej strony mamy prywatne przedsiębiorstwa, które no tak de facto na ogół są lepiej zarządzane niż te państwowe, tak jak Vistal, i one mają problemy potężne, ogłoszenie upadłości i teraz coś
wniosek
co z tym...
Upadłość, co,
tak, wniosek o upadłość, problemy, możliwe, że sobie poradzą, ale zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwiąże. A tutaj z drugiej strony olbrzymia masa majątkowa, produkcyjna i tak naprawdę co dalej, tak? Tu jeden program, nie wiem, czy wystarczy na to, żeby w tych zakładach wszędzie była produkcja.
Znaczy cały czas mamy tylko deklaracje, tak? Bo tych jakichś pomysłów jest. No, nie wiem, 2 lata temu byłam na jakimś spotkaniu komisji sejmowej i tam dokładny był plan, ile potrzebujemy jednostek rybackich, ile tych promów, ile jednostek dla marynarki wojennej, tylko że no, miałem kolejne lata i nic się z tym nie dzieje. Na razie jesteśmy na etapie skupu majątku. bardziej lub mniej z sensem. Ja się trochę obawiam, jak takim tworem ktoś ma zamiar zarządzać. Tam też jeszcze cały czas, jeżeli chodzi o te właścicielskie i takie no, stricte podległościowe, bo coś jest tam do PGZ, coś jest do Funduszu Mars, z tych instytucji, które wokół tego są, jest trochę za dużo. No. Czas najwyższy teraz jakby, nie wiem, no, zebrać ten majątek i pomyśleć, co z nim dalej zrobić.
Jak strategicznie znaczy, wykorzystać.
To nie jest takie proste i poprzednia ekipa rządząca też, przepraszam, powiem wprost, się nad tym przejechała, bo takie próby łączenia tego, co nam zostało i co nam spadło z nieba, czyli energomontaż, Nauta właśnie, czy stocznia marynarki wojennej, też już były i nic z tego nie wyszło. To nie jest łatwy rynek. Uważam, że najpierw powinien być plan. Trzeba sprawdzić, czy w ogóle ta stocznia nam pasuje do tego core biznesu, zostawiając te sentymenty zupełnie na boku. Bo być może pasuje, tak? Bo może będzie robiła sekcję, tak? Mówimy dość sporo ostatnio o naszych promach, ale też mamy apetyty na sekcje do wielkich wycieczkowców, które się w tej chwili
częściowo
budują.
Już to robimy,
częściowo to robimy, ale to też nie w tym wymiarze państwowym, a robi to stocznia, która jeszcze jest prywatna, czyli Christ. Więc być może praca na Wyspie Ostrów dla tej części też jest, tylko najpierw by było dobrze pomyśleć nad jakimś planem, tak? No skoro pan Taruta nie dał rady na Wyspie Ostrów nic sensownego zrobić, to może to nie ta działalność. Też trzeba się nad tym zastanowić. Może będziemy mieli mniejszy, lepszy plan, ale pokażmy ten plan.
Grzegorz Strzelczyk, więcej obaw, czy więcej nadziei, czy takie mieszane uczucia.
Ja się zgadzam z panią redaktor, bo generalnie nie wolno zamykać oczu na to, co się dzieje na świecie. Tak? Jeżeli branża jest w kryzysie, cała branża, proste budowy statków, te, w których głównie specjalizowały się kraje Azji, w tym Chiny, stoją, czy mają produkcję wygaszoną i czekają w związku z tym, że taka, a nie inna jest koniunktura, to jak przy każdym przedsięwzięciu biznesowym powinien powstać najpierw biznesplan, co my chcemy z tej stoczni uzyskać, czym ona ma być na rynku, znaleźć jej jakąś niszę rynkową, jeżeli takowa jest i dopiero wtedy podejmować decyzję, a nie odwrotnie, że znowu zainwestujemy, wydamy jakieś środki publiczne, a potem będziemy się zastanawiali, co z tym zrobić.
Tak?
No to kolej jest powinna być dokładnie odwrotna. Najpierw pomysł na stocznię, to czym ona ma być, co ma produkować, jaką ma szansę na rynku z tymi swoimi produktami, a potem dopiero decydować o przejęciu.
Bo też takie pytanie o to, co ma być robione, przepraszam za takie strywializowanie trochę, dotyczy tak samo stoczni marynarki wojennej.
Dokładnie.
Jedną częścią jest oczywista bieżąca obsługa naszych pływających jednostek, niestety coraz bardziej zamortyzowanych. Natomiast pytanie...
No, to stocznia będzie miała więcej pracy w tej remontowej części.
No tak, ale to jest niewielkie pocieszenie. Są zapowiedzi, że już jesienią, czyli lada moment, będziemy znali harmonogram pewnych zamówień właśnie w stoczni marynarki.
To jak z tymi rozmowami w sprawie stoczni Gdańsk. Już mamy za chwilę, już na jesień, już za miesiąc.
Ale my to za chwilę słyszymy naprawdę. No, w przypadku stoczni marynarki wojennej, no to słowo za chwilę...
Dobre 6 lat, tak?
To w dekady przechodzi, więc nie można go po prostu używać w przypadku tej spółki.
Ale powiedzmy szczerze, bo tutaj goście mówili kilkakrotnie o kryzysie na Dalekim Wschodzie, bo rzeczywiście jest to widoczne. Kilkadziesiąt stoczni w ogóle zlikwidowanych w Chinach. Wartość pomocy dla koreańskich stoczni wyceniana jest na ponad 3 miliardy dolarów. Państwowa oficjalnie pomoc publiczna prowadzona, to możemy tak naprawdę też powinniśmy część tej produkcji wyciszyć i poczekać ze 2 lata.
Znaczy ja bym tu bardziej szukał jednak niż na rynku. To nie jest tak, że tam się wali sytuacja teraz na rynku stoczniowym. Ona faluje, w tej chwili jest w dołku. Można powiedzieć, że pewne sygnały na globalnym rynku są takie, że ona wychodzi z tego dołku. Pojawiły się informacje o powrotach do zamówień, na przykład na statki masowe. Rośnie indeks
wartości przewozów.
Wartości przewozu tutaj towarów masowych, więc są takie sygnały, które wskazują na to, że może się sytuacja poprawić. Tak czy siak, na przykład my masowców od lat już nie produkujemy. Dlatego, tak jak tutaj pani redaktor wspomina, no, trzeba zacząć od pomysłu, znalezienia niszy. Niemcy na przykład, to jest świetny przykład. znaleźli świetną niszę, budowa wycieczkowców. Tyle, że my nie możemy tutaj za bardzo liczyć na Niemców, że oni podzielą się z nami...
technologicznie złożony proces.
Że oni się podzielą z nami tymi zamówieniami, bo Niemcy będą robić wszystko, ażeby te zamówienia w jak największym stopniu wykonywać u siebie. Tak?
Ale jeszcze są Francuzi, którzy już korzystają z potencjału Gdyni chociażby i też coś tam robimy. To jest oczywiście na małą skalę, ale zawsze jest.
Tak, ale to jest właśnie... Przykład Krista to jest świetny przykład na to, że trzeba znaleźć jakąś niszę na rynku, zacząć dobrze to robić, jeden udany projekt, drugi udany projekt i oni już gdzieś na jakimś niszowym rynku funkcjonują. Tak? W przypadku pozostałych stoczni, takich na przykład jak Nauta czy stocznia Gryfia, no tutaj mamy problem, ponieważ te stocznie głównie funkcjonują w tej chwili w oparciu o remonty. W przypadku Nauty mamy oczywiście zakład nowych budów w Gdańsku, ale tam są budowane głównie jednostki częściowo wyposażone dla
niewielkie
jednostki dla armatorów rybackich. Cieszymy się, że jest tam ta produkcja stoczniowa, ale na pewno nie jest to jak gdyby filar, o którym można oprzeć cały pomysł budowy potęgi jakby i powrotu potęgi polskiego przemysłu stoczniowego.
Tutaj też mówimy o stoczni marynarki wojennej, tak, że tutaj ostatnio tak wypowiedział się wiceminister, że już jest plan dla tej stoczni, że tam już nie wiem, tam kwota padła, 500 milionów już zostało gdzieś tam włożonych, nie wiem o jakie kontrakty chodzi, o jakie sprawy, jakie pomysły. My ciągle słyszymy, że będziemy budować od początku, prawda, naszą siłę na morzu i to, nie wiem, niszczyciele, korwety i Bóg wie, co tam jeszcze, tylko że dalej się nic nie robi, tak? Przypominam, że mamy, całkiem niedawno zbudowaliśmy niszczyciel Kormoran i to nie w stoczni państwowej, a w prywatnej i zamiast budować dalej, skoro proces...
Budować kolejne?
Tak, prototypowania, który jest najdroższy, mamy już za sobą i już jakby to najdroższą część produkcji już jest za nami. Każdy kolejny byłby tańszy. To ten projekt się zablokował. No i teraz pytanie, co czeka, masz stocznia marynarki wojennej, to przejmie?
Panie Grzegorzu, gdzie szukać tej niszy?
Znaczy ja jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę, bo tutaj mówimy właśnie, że stocznie niemieckie znalazły pomysł na siebie, że stocznie francuskie sobie radzą. Pan redaktor wspomniał, że stocznie koreańskie są mocno dokapitalizowane przez rządy. No przecież mamy przykład z ostatnich tygodni, taki wolnorynkowy pan prezydent Macron, który poucza całą Unię Europejską i nas również, jak powinien wyglądać wolny handel i przepływ usług i kapitału. No przecież znacjonalizowano stocznię Saint-Nazaire, tak? I teraz też to musimy wziąć pod uwagę, że nawet w tych niszowych historiach, które się dzieją w stoczniach europejskich, ja już nie mówię o tych azjatyckich, które teoretycznie miały prostszą produkcję, bardziej masową i tak dalej. No to wszyscy sobie musimy odpowiedzieć na to pytanie, jak rywalizować z takimi potęgami gospodarczymi, które są w stanie dokapitalizować swoje własne zakłady stoczniowe bądź na stole, bądź pod stołem, tak jak to robią Niemcy i Francuzi.
I Koreańczycy jawnie.
W tym przypadku żadnych sprzeciwów
tak
nie
jest,
będzie.
Tak jest. Tu żadnych sprzeciwów nie będzie w przypadku Francji i Niemiec, bo przypomnijmy panią Nelly Kres, która właśnie przyczyniła się do zamknięcia stoczni Gdynia i stoczni Szczecin. Także tutaj ten rynek nie jest wcale taki wolny, jakby się wszystkim wydawało i to też trzeba uwzględnić w przygotowaniu tego biznesplanu na przemysł stoczniowy.
Ale no właśnie to jest to, o czym mówimy. No przecież tylko myśmy zaczęli od czego? Od skupowania trupów, tak? I teraz a nuż coś nam się z tego sklei i wyjdzie, tak?
Panie redaktor, załóżmy, że to majątek produkcyjny do tej pory słabo wykorzystany.
O, niech będzie politycznie takie sformułowanie,
to
bardzo proszę.
Dyplomatycznie.
Chodzi o to, że skoro inni sobie nacjonalizują, dopłacają, ale potem powstają tam choćby te wielkie wycieczkowce, to widać jakiś po prostu sens i efekt tego dofinansowania.
No i będziemy w naszym programie przyglądać się, czy są te pomysły.
Jeżeli mam pomysły pod tytułem program Batory budowy promów, no to nie mówmy o tym programie, tylko po prostu go realizujmy.
No i będziemy się temu przyglądać, bo rzeczywiście jakąś specjalizację trzeba dla polskich stoczni znaleźć i tym wątkiem dyskusję o takiej twardej gospodarce morskiej kończymy. Ja przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Wioletta Kakowska-Mering, Grzegorz Strzelczyk i Mateusz Kowalewski.
Reklama. Dobry wybór to uczelnia numer 1. Już dziś zapisz się na studia w uczelni imienia Kwiatkowskiego w Gdyni. Polecane kierunki: prawo, administracja, logistyka, finanse, zarządzanie, management, bezpieczeństwo, kryminologia i studia menedżersko-prawne. Wybierz WSIB w Gdyni. Kielecka 7. Kliknij wsib.pl.
Uff. chyba się udało. Jak sądzisz?
Żartujesz? Przyjęcia to twoja specjalność.
Fakt, było świetnie. O, tylko to segregowanie. Tu papier, tam szkło, plastik i resztki jedzenia.
Przecież jesteśmy supersorterami. Damy radę.
Gdańsk włącza się do ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów. Od kwietnia 2018 roku w altanach śmietnikowych ustawionych będzie po 5 pojemników. Na szkło, papier, metale oraz tworzywa sztuczne, bio i odpady resztkowe. Zostańmy supersorterami. Więcej na czystemiastogdańsk.pl.
Czy wiesz, że w tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2007? Sprawdź ważność swojego dowodu. Jeśli wymiana dotyczy właśnie Ciebie, złóż bezpłatnie wniosek o wydanie nowego dowodu wraz ze zdjęciem w wybranym zespole obsługi mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Śródmieście, ulica Nowe Ogrody 8/12, Wrzeszcz Górny, ulica Partyzantów 74, Chełm, ulica Wilanowska 2 lub przez internet za pośrednictwem profilu ePUAP na gdańsk.pl. Chcesz mieć pewność, że nie będziesz czekać? Umów wizytę w urzędzie na gdańsk.pl/rezerwacje. Sprawdź gotowość odbioru na stronie obywatel.gov.pl. Więcej informacji gdańsk.pl.
Radość z jazdy się nie zużywa. Autoryzowany dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk. Największy dostawca samochodów używanych. W specjalnej ofercie ponad 200 sprawdzonych BMW i Mini gotowych do odbioru. Zapraszamy do salonu Bawaria Motors. Gdańsk, Grunwaldzka 195.
Biblioteka Sopocka zaprasza do Sopoteki na cykl wydarzeń z historią. Warsztat dla poszukiwaczy skarbów, zespół Sanacja i przedwojenne przeboje, pokaz umundurowania i uzbrojenia, warsztat literacki z Dariuszem Domagalskim, spotkania autorskie, Jacek Komuda, Mariusz Borowiak, Marian Zacharski, obrona Westerplatte, polski wywiad, Hubal, wraki i admirałowie. To jest nasza historia. Przyjdź i posłuchaj. Szczegóły na stronie i Facebooku Biblioteki Sopockiej i Sopoteki. Projekty dofinansowano z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj od 130 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 130 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.
Reklama. Radio Gdańsk. Lubię to.
Wracamy do dyskusji gospodarczej, ale już na zupełnie inne tematy. Studio Radia Gdańsk, Mateusz Kowalewski, Wioletta Kakowska-Mering i Grzegorz Strzelczyk. I teraz pytanie, czy ranking najbardziej wartościowych marek narodowych na świecie? To jest poważny ranking, niepoważny, traktujemy to absolutnie poważnie. Dane są takie, że według najnowszych danych, według najnowszego zestawienia, Polska jest jako nazwa, jako brand Poland jest 23 w takim rankingu. Najbardziej wartościową na świecie marką są oczywiście Stany Zjednoczone, wycenione je na 21 bilionów dolarów. Potem są Chiny, Niemcy, Japonia i Wielka Brytania. Polska 23, nasza nazwa jest warta prawie 600 miliardów dolarów. Czy w ogóle ma to sens, nie ma to sensu? A czy przekłada się to na postrzeganie gospodarki, sytuację gospodarczą, czy wynika z zupełnie jakichś marketingowych zabiegów?
Parę lat temu bym się z tego śmiał, że tak powiem, makroekonomia była szczególnym moim zainteresowaniem i te wszystkie mechanizmy makroekonomiczne również. I mówię jeszcze z całą odpowiedzialnością, parę lat temu to bym się z tego śmiał. Ale tak, to 23 miejsce, jeżeli chodzi o markę, ściśle się wiąże z przesunięciem Polski z kategorii krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych. I to mniej więcej podobne pozycje.
No ocieramy się o to G20, tak?
I z ostatnich dni informacja, kto dostał Nagrodę Nobla. Jeżeli mówimy o ekonomii behawioralnej, to no te wszystkie przykłady oczywiście mają znaczenie. Zresztą przypomnijcie sobie Państwo w ostatnich latach, jak słynne agencje ratingowe postępowały, udzielając, podwyższając bądź obniżając ratingi poszczególnych krajów. W zderzeniu z tym jeszcze raz kuriozalną sprawą ekonomii behawioralnej, to jak najbardziej ma znaczenie, chociaż muszę się przyznać Państwu, że tak do końca nie potrafię tego zracjonalizować.
Przejmuje się pani redaktor, że Polska 23, aż 23, tylko 23.
Po drodze doczytałam, że była już 21.
Tak. Paradoksalna wcześniej sytuacja, że wzrosła nasza wartość, pogorszyło się miejsce.
Dokładnie, także.
Gonimy reprezentację, jest na czwartym miejscu w rankingu.
Więc tak, jeżeli miejscami...
A może to... reprezentacja ma wpływ na to nasze miejsce?
Może, może.
Może nas ciągnie w górę.
No pytanie, czy nas będzie w czerwcu i lipcu w przyszłym roku
ciągnęła. Liczb tak jednak będę trzymać, to taka przepaść jest między tym pierwszym, drugim, tam trzecim.
W wycenie.
Bo tam biliony, tutaj miliardy.
I to są takie prawdziwe biliony, bo z angielskim to jest tak, że czasami się błędnie tłumaczy.
Tak, tak, tak.
Ale nie, to są prawdziwe te polskojęzykowe biliony, czyli no Stany
Zjednoczone. Coś w tym jest, że tym światem kręcą tak naprawdę i rządzą nieliczni.
Wielka piątka. Ale proszę powiedzieć, czy myślicie państwo, że w takich decyzjach gospodarczych, racjonalnych, związanych z inwestycjami, związanych z wyborem miejsca pracy czasami, taki ranking ma znaczenie? On cokolwiek pokazuje? Czy to jest po prostu PR-owska zabawa?
Muszę mieć jakieś znaczenie. Jeżeli już wszystkie twarde dane makroekonomiczne mamy przeanalizowane i na przykład dajmy na to, nie wiem, między nami a jakimś innym krajem już nie ma właściwie na podstawie czego wybrać, czy tu inwestujemy, czy tu, to być może właśnie wtedy wchodzą w grę te tak zwane miękkie różne czynniki i wtedy być może ktoś sięgnie takiego rankingu, przeanalizuje, dlaczego mamy takie, a nie inne miejsce i być może to, co się nam wydaje zabiegiem marketingowym czy PR-owym będzie miało znaczenie.
To jest nierozerwalne i ściśle ze sobą powiązane.
Dokładnie.
Bo jeżeli popatrzymy na, nie wiem, bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, bezpieczeństwo polityczne, jakieś inne czynniki, które decydują o tym, czy dany inwestor będzie chciał swoje środki w danym kraju zainwestować lub nie, to na pewno taki ranking gdzieś tam...
Jako dopełnienie.
Tak jest. Na pewno na niego rzuci okiem i weźmie go pod uwagę.
Bo jeżeli ten kapitał nie byłby tu bezpieczny, to by nie było dobrej marki, tak, wokół państwa.
Dokładnie tak.
Na pewno takie rankingi są pomocne, jeżeli ktoś tam myśli o Polsce, czy w sensie gospodarczym, czy turystycznym, na pewno tam ułatwi mu to jakąś decyzję. A jesteśmy świadkami tego, że na przykład turystycznie, a turystyka ma dużo z takim marketingiem i postrzeganiem marki wspólnego, no to naprawdę, jeżeli chodzi o turystykę, to Polska zrobiła potężny postęp i jesteśmy na pewno teraz wśród już liczących się krajów europejskich, jeśli chodzi o taki kierunek
wyjazdu. No jak patrzymy na turystykę,
takie
postrzeganie
marketingowe, prawda? I PR-owe działania.
No jak patrzymy na turystykę, to kwestie bezpieczeństwa tutaj wychodzą na plan pierwszy. Był taki brytyjski raport, gdzie najbezpieczniej w Europie, to możemy się pośmiać czy potraktować strasznie poważnie, ale jako najbezpieczniejsze kraje uznano Litwę, Polskę i Węgry, tak?
I to nie przypadkiem.
Obiektywnie chyba jest tu rzeczywiście bardzo bezpiecznie.
Tam w tym rankingu, co do minusów, bo tam oczywiście też te kwestie sądownictwa i takiego tych wewnętrznych różnych tarć na tym polu, to też przyznano jako minus, ale tam była też jedna ciekawa, no, wynika z tego, że dość mocno przeanalizowano to jest poważny ranking, to nie jest jakaś zabawa. To jest ten punkt o wypływie kadr z Polski. Tak?
Także nie potrafimy zatrzymać talentów.
Tak, że talentów nie jesteśmy w stanie, nie potrafimy zatrzymać. I to jest jakby taka rzecz, na którą powinni wpływowi ludzie w tym kraju zwrócić uwagę, że świat to widzi. A w sporej części to, co się dzieje w Polsce, na przykład to, co się dzieje w Trójmieście, ten napływ różnych inwestycji jest oparty właśnie o kadry i o tych ludzi z potencjałem, nie o jakieś twarde dane, czy nie wiem, infrastrukturę, którą posiadamy.
Nie będą chcieli przyjechać, nie będzie rosła gospodarka, tak? No i też powiedzmy szczerze, bo tu rzeczywiście zostało, to nie jest samo podanie wartości, pewne rzeczy zostały wskazane, takie minusy, które nas dotyczą, no to jest jednak jakość prawodawstwa na przykład, czy ocena systemu sądowniczego, czyli to, co rzeczywiście, jak się wydaje, wiele osób ocenia dość negatywnie. Czyli ten ranking wygląda jakby pewne ręce i nogi miał, tak to nazwijmy, tak?
Dokładnie.
A to już zmieniamy temat. Proszę powiedzieć, jak państwo sądzicie, Forum Morskie w Gdyni w najbliższy piątek. Czy takie spotkania branżowe na miejscu w czasach no takiego dostępu do internetu, do mediów elektronicznych, ważne, nieważne, jaki tutaj jest sens w organizowaniu takich spotkań?
No właśnie bardzo ważne. Myślę, że coraz ważniejsze, bo jest to odskocznie od tego wirtualnego świata, że można się spotkać, porozmawiać.
Wypić kawę.
Pożartować, wymienić doświadczenia. a nie porozumiewać się tylko za pomocą maili czy jakichś tam czatów, SMS-ów. Forum Gospodarki Morskiej, myślę, to trafiony pomysł. Bardzo fajnie miasto Gdynia jakby zakotwiczyło się w morzu, jeśli chodzi o tego typu imprezy. Bardzo fajne posunięcie, też połączenie te Forum Gospodarki Morskiej z imprezą wieczorną Wspólna
Towarzyską,
Kaczka,
tak.
Która jest też w piątek. I tak naprawdę można tutaj powiedzieć, że troszeczkę żal, ja jako gdańszczanin, że w Gdańsku nie ma w ogóle tak naprawdę w tej chwili żadnej liczącej się imprezy morskiej, żadnej konferencji takiej znaczącej morskiej, a Gdynia to lukę...
Zaczynała swój żywot w Gdańsku, przypomnijmy.
I Gdynia przejęła podstępnie w pewnym momencie.
No tak, mamy Baltexpo, ale organizuje firma z Warszawy.
Ale jakby miasto Gdańsk czy Urząd Marszałkowski no nie jest patronem, ani bezpośrednio nie organizują żadnej znaczącej się konferencji, imprezy morskiej. Jedyną imprezą powiązaną z morzem chyba jest Balt Military Expo, które tutaj zarząd targów gdańskich organizuje, więc to jest taka duża luka, powiedziałbym, do zagospodarowania. A jeśli chodzi o Gdynię, to bardzo dobry ruch. Mamy Dzień Morski, Forum Gospodarki Morskiej i na końcu wszyscy spotykają się na wspólnej karce, łącznie ponad 2000 ludzi na jednej sali.
I ten element promocji Gdyni i Forum Gospodarki Morskiej zdominował Mateusz Kowalewski z Gospodarki Morskiej.pl, a przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj także Grzegorz Strzelczyk, Lotos Petrobaltik i Wioletta Kakowska, Mering z Trójmiasto.pl. A ja tylko przypominam, że środa to jest Morski Dzień w Radiu Gdańsk i dzisiaj po godzinie 21 magazyn morski, a po 22 ma program Sylwestra Pięty poświęcony temu, co się dzieje w Marynarce Wojennej. A ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.